Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI przyjął premiera Włoch Mario Montiego. Podczas pierwszej audiencji dla nowego szefa rządu rozmawiano m.in. o kryzysie finansowym. Będziemy też mówić o polskiej edycji Opera Omnia Józefa Ratzingera, czyli dziełach zebranych obecnego papieża. Magazyn zakończy rozważanie niedzielnej Ewangelii. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Dobrze zaczęliście, jak na tak trudną, niemal nierozwiązywalną sytuację. Te słowa Benedykta XVI przytaczają agencje, relacjonując jego spotkanie z premierem Włoch Mario Montim. Była to pierwsza wizyta szefa rządu w Watykanie, choć nie pierwsze spotkanie z papieżem, którego osobiście żegnał już przed 2 miesiącami przed jego wizytą w Beninie. Było to krótce po nominacji na premiera, czyli podjęciu się przez włoskiego ekonomistę misji niemożliwej do spełnienia w sytuacji zapaści gospodarczej i impasu politycznego, do czego aluzję uczynił teraz papież. Media sytuują tę wizytę również w kontekście dyskusji wokół zobowiązań podatkowych Kościoła we Włoszech.
Po audiencji u Benedykta XVI premier Monti spotkał się z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz odpowiedzialnym za relacje Stolicy Apostolskiej z państwami arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Jak poinformowano następnie w watykańskim komunikacie prasowym, rozmowy dotyczyły sytuacji społecznej we Włoszech, w tym zadań rządu, a także wkładu Kościoła katolickiego w życie kraju. Omówiono także sytuację międzynarodową, w tym dotyczącą Europy i południa basenu Morza Śródziemnego. Wspomniano w tym kontekście o kwestii ochrony mniejszości religijnych, zwłaszcza chrześcijańskich, w różnych regionach świata. Zadeklarowano wolę dalszej obustronnej współpracy na arenie międzynarodowej.
Warto dodać, że wśród osób towarzyszących premierowi Montiemu w Watykanie był minister spraw zagranicznych Giulio Terzi di Sant'Agata. Niedawno zadeklarował on na łamach katolickiego dziennika Avvenire zaangażowanie włoskiego rządu w ochronę praw człowieka, w tym troskę o chrześcijańską mniejszość, wymieniając tu Afrykę, Bliski Wschód i Azję.
Od 2 lat ukazują się w języku niemieckim kolejne tomy dzieł zebranych obecnego papieża. Tymczasem Katolicki Uniwersytet Lubelski rozpoczyna wydawanie polskiej edycji Opera Omnia Józefa Ratzingera. To planowane na kilka najbliższych lat przedsięwzięcie prezentuje Krzysztof Chudzik.
Dotąd Niemcy, Włochy, Francja, Hiszpania, a teraz Polska wyda Opera Omnia, czyli dzieła wszystkie kardynała Józefa Ratzingera. Wyłączność praw otrzymał Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, a redaktorem całości jest ksiądz profesor Krzysztof Guść.
Do tej pory w zasadzie to Niemcy wydają te dzieła. Włosi wydali do tej pory tylko jeden tom i w zasadzie to my jesteśmy trzeci, którzy teraz ten następny tom wydadzą, czyli wyprzedziliśmy i Francuzów, i Hiszpanów pod tym względem. Cała seria Opera Omnia Józefa Ratzingera zawiera 16 tomów. Uporządkowane są te tomy według wydania niemieckiego. My tłumaczymy z oryginalnego wydania niemieckiego wszystkie te dzieła. I rozpoczynamy jak wydania niemieckie i włoskie od tomu 11, Teologia Liturgii. Jest to wyraźnie życzenie Ojca Świętego, jak wspomniał dyrektor Instytutu Benedykta XVI w Regensburgu, profesor biskup Gerhard Ludwig Müller. Dla papieża Benedykta XVI ważna jest hierarchia wartości, która zawiera się w tym schemacie Bóg, człowiek, świat. I właśnie nic innego jak liturgia ukazuje ten schemat najpełniej. Chodzi tutaj nie tylko o oddawanie chwały Bogu, co jest zrozumiałe, a jednocześnie dowartościowanie człowieka w tej hierarchii. Ukazanie jego jako stworzonego na obraz Boży, w sensie partnerstwa z Bogiem, realizowania przymierza w życiu chrześcijańskim. Wszystkie te 16 tomów, poza tym tomem ostatnim, który będzie w zasadzie takim registrem wszystkich rzeczy i indeksów, są ukazane systematycznie, to znaczy nie będą się chronologicznie ukazywać, tak jak chronologicznie pisał w danym czasie, na przykład jako profesor, jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary, czy jako papież poszczególne dzieła, poszczególne książki czy artykuły, tylko będą one zebrane w pewien schemat systematyki. I ta systematyka jest całkiem nowa, do tej pory niewidziana, dlatego że oprócz dzieł, które już zaistniały, które już wyszły drukiem, ukażą się również te, które do tej pory nie zostały opublikowane albo były dostępne w innych językach. I na przykład będzie tom wokół świętego Augustyna, następny wokół świętego Bonaventury. Obydwa te są związane ze stopniami naukowymi Ratzingera. Będzie tom na przykład ósmy, podwójny, dotyczy eklezjologii. Będzie tom, który będzie zajmował się na przykład samymi medytacjami czy homiliami. I jak również głęboka chrystologia, soteriologia i wszelkie inne, można by powiedzieć, tematy dogmatyczne, najważniejsze.
W niedzielę 8 stycznia do kościoła akademickiego KUL uroczyście zostały wprowadzone relikwie błogosławionego Jana Pawła II. Jak w nawiązaniu do, by tak rzec, naszego papieża opisałby ksiądz profesor drogę myśli papieża Ratzingera? Oczywiście Benedykt XVI to także nasz papież.
Tak, i więcej jeszcze, nasz doktor honoris causa. Wydaje mi się, że najistotniejszym wiązadłem dla obu myślicieli, obu papieży, papieża polskiego i papieża niemieckiego, Jana Pawła II, Benedykta XVI, jest to, że obydwaj stoją w mocnym świadectwie apostolskim, świadectwie wyznania wiary przez Piotra. To jest w zasadzie istota urzędu apostolskiego, piotrowego. I tak jak Jan Paweł II piastował to najgłębiej jak mógł, to sam robi Ratzinger. Jan Paweł II, można by powiedzieć, wyprowadził Kościół na szerokie wody, cały świat. Powiedział, wypłyń na głębie. I wydaje mi się, że właśnie na tę głębię, taką intelektualną, wypływa Benedykt XVI ze swoim nauczaniem, mocno skoncentrowanym, ale uniwersalistycznym, personalistycznym, w perspektywie człowieka ujmujący to wszystko, ale jednocześnie mocno piętnującym wszelkie nadużycia, które mają miejsce w świecie współczesnym. Poza tym zarówno Jan Paweł II jako kardynał Wojtyła, jako biskup krakowski, jak również Ratzinger jako biskup byli obserwatorami i uczestnikami soboru i obydwaj mocno podkreślają tę ideę soboru realizacji. W testamencie Jana Pawła II w naszym kościele kulowskim przy relikwiach znajduje się wyciąg z tego testamentu, który dziękuję za to dziedzictwo soboru, które będziemy rozpatrywać. I obydwaj papieże są bardzo głęboko w tym dziedzictwie zakorzenieni. Ukazują to w sposób nowoczesny, dostępny, zrozumiały, jasny.
Ksiądz profesor Krzysztof Guść ma nadzieję, że dzieła obecnego papieża uda się wydać w ciągu 5 lat. Edytorska troska o nie spoczęła na wydawnictwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Natomiast tłumaczenie tomu 11, dokonane przez ojca Wiesława Szymona, przejrzane zostało przez profesor Marzenę Górecką, dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej KUL. Praca nad tomem o liturgii była wyzwaniem warsztatowym, ale też przygodą intelektualną.
Mamy do czynienia z bardzo obszernym dziełem, liczącym ponad 750 stron. Dzieło składa się z 5 części. Jest pisane językiem typowo naukowym z jednej strony, zaopatrzonym w przebogaty, rzetelny warsztat naukowy. A z drugiej strony papież, mam takie wrażenie po lekturze tej całości, stara się dotrzeć nie tylko do czytelnika związanego z naukami teologicznymi, filozoficznymi, w ogóle ze światem nauki, ale również do kręgu czytelnika, można powiedzieć, przeciętnego, nieobeznanego z dziedziną teologii oraz ze światem nauki. Dlatego też takie odniosłam wrażenie, że jakby pisze dwupłaszczyznowo Benedykt XVI. Z jednej strony stosując terminologię czysto naukową, tutaj przede wszystkim mam na myśli terminologię teologiczną, ale nie tylko, ponieważ ten tom sięga również do takich nauk jak historia sztuki, muzykologia, ponieważ papież pisze po prostu o budowli sakralnej, pisze o roli muzyki w liturgii. Poświęca temu zresztą osobne rozdziały, a z drugiej strony objaśnia pewne czy symbole, znaki, czy fakty, czy w ogóle fenomeny, zjawiska, stosując różne obrazy, przykłady, nawet dokonując korekty filologicznej czy też językowej tego dzieła. Czasami miałam trudności z tym, żeby się oderwać od samego tekstu, ponieważ jest on tak wciągający, że trudno było jakby zapomnieć o treści i oddać się takiej czysto filologicznej pracy.
Powierzenie KUL-owi wydania dzieł Józefa Ratzingera wpisuje się w intelektualną historię i wieloraką misję lubelskiej uczelni. Podkreśla to prorektor do spraw nauki i współpracy z zagranicą, ksiądz profesor Sławomir Nowosad.
Dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II fakt, że otrzymaliśmy prawo do tego, by opublikować Opera Omnia Ojca Świętego, to niewątpliwie szczególne wyróżnienie, ale zarazem zobowiązanie. Ojciec Święty jest, jak wiadomo, doktorem honoris causa naszej uczelni i to dodatkowo nas zobowiązuje. Kardynał Józef Ratzinger otrzymał doktorat honorowy na naszej uczelni w latach 80. Zresztą sam Ojciec Święty Jan Paweł II wielokrotnie wspominał, że i pisma, i postawa kapłańska, i profesorska, i biskupia, potem kardynalska kardynała Ratzingera była dla niego szczególnie inspirująca i była dla niego niezwykłą pomocą podczas całego pontyfikatu. Stąd także, jak wiemy, Ojciec Święty Jan Paweł II bardzo szybko zaprosił kardynała Ratzingera do współpracy do Watykanu. Rozumiemy też, że to, co wpisuje się w ogóle w misję uniwersytetu, a więc służba prawdzie, co, jak wiadomo, niedługo będziemy tutaj na Kulu szczególnie sobie przypominać z racji 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II na naszym uniwersytecie. To szczególnie ważne dlatego, że także Ojciec Święty Benedykt XVI wielokrotnie, kiedy miał okazję spotykać się ze środowiskami akademickimi, jak choćby w ubiegłym roku w czasie Światowych Dni Młodzieży w Hiszpanii, na nowo przypominał i podkreślał, że uniwersytet jest domem, w którym poszukuje się prawdy. To jest ciągle prawda, która sięga przede wszystkim ku Bogu. Papież wielokrotnie przypomina, że to, co jest fundamentalne, jak on sam rozumie swoją misję, jaka jest misja Kościoła, w dzisiejszym świecie, rozpoznając współczesne znaki czasu, dobre i niepokojące, to jest to, by przywrócić prymat Panu Bogu, że to pierwszeństwo Boga jest zasadnicze dla wszystkiego, co się w świecie dzieje. Stąd dla nas jako Uniwersytetu Opera Omnia, które będziemy tu wydawać i którym będziemy się dzielić z Kościołem w Polsce, ale nie tylko z Kościołem, także ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, którzy zechcą sięgnąć do tych tekstów, to na pewno szczególna łaska, zawsze zobowiązująca.
Dodajmy, że pierwszy z wydawanych po polsku tomów znajduje się już w druku, a jego prezentacja planowana jest około połowy lutego.
Okruchy Ewangelii.
Oto Baranek Boży.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
Zaraz po chrzcie w Jordanie Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność i powołuje uczniów. Pierwszym z nich jest święty Andrzej, który w kościele prawosławnym nosi dotąd przydomek pierwszego powołanego. Drugi z uczniów nie jest wymieniony z imienia, ale jak nie trudno się domyśleć, był nim autor dzisiejszej Ewangelii, święty Jan. Anonimowość drugiego ucznia kryje jednak w sobie pewne przesłanie, ponieważ tym nieznanym uczniem mógłby być każdy z nas, powołanych do pójścia za Chrystusem. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: oto Baranek Boży. Słuchając tych słów, mogłoby się wydawać, że spotkanie z Jezusem miało charakter przypadkowy. Ot, Jan stał z uczniami, nagle zobaczył Jezusa i wskazał go uczniom. Ta pozorna przypadkowość powinna jednak nas wszystkich uczyć, że Jezus nie respektuje naszych kalendarzy i zegarków i że przechodzić może obok nas w każdej chwili. Odpowiedzialność ogromna. Timeo Deum Transeuntem. Boję się przechodzącego Boga, wyzna z trwogą święty Augustyn. Boję się, że Bóg będzie przechodził obok mnie w drugim człowieku, w wydarzeniach mojego życia, a ja go nie rozpoznam. Dobrze jest więc mieć obok siebie Jana Chrzciciela, mieć kogoś, kto wskaże nam przechodzącego Jezusa i pomoże nam odkryć swoje powołanie. Powiedzieli do niego uczniowie: Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc, zobaczyli i tego dnia pozostali u niego. Słusznie ktoś zauważył, że wartość ludzkiego życia, to czy było ono udane, nie zależy od tego, ile się przeżyło, ale kogo się spotkało. Gianni Morandi, znany włoski piosenkarz, zapytany przy okazji jakiegoś jubileuszu o najpiękniejsze chwile w życiu, powiedział: O avuto una vita fantastica. Miałem fantastyczne życie, bo spotkałem na mojej drodze cudownych ludzi. I tu zaczął wymieniać ich imiona i nazwiska. Ktoś mógłby pomyśleć, że mówiąc o fantastycznym życiu, wspomni o swojej sławie, o milionach sprzedanych płyt, o tysiącach ludzi na koncertach. A on, spoglądając wstecz, mówił o ludziach, których dane mu było spotkać. W ostatecznym rozrachunku liczy się właśnie to, kogo spotkaliśmy w naszym życiu. Jako chrześcijanie mamy wszyscy, niejako z natury, una vita fantastica, bo spotykamy w naszej wierze tylu cudownych ludzi. Pomyślmy chociażby o Janie Pawle II, o księdzu Jerzym, o matce Teresie z Kalkuty i o tylu innych bliskich, przyjaciołach, którzy podążając wiernie za Chrystusem, stali się duchowo piękni. Najważniejsze pozostanie jednak zawsze dla nas spotkanie z Jezusem. Święty Jan Ewangelista, wspominając u schyłku życia swoje spotkanie z Mistrzem, pamiętał dokładnie godzinę, w której ono nastąpiło. Było to około godziny 10:00, zanotował. Andrzej, brat Szymona Piotra, spotkawszy swego brata, powiedział do niego: Znaleźliśmy Mesjasza, i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr, czyli opoka. W czasie każdej mszy świętej powtarza się scena z dzisiejszej Ewangelii, kiedy kapłan, wskazując na ciało Chrystusa, wypowiada słowa: Oto Baranek Boży. Oby każde spotkanie z Jezusem w Eucharystii czyniło z nas, synów Jana, Józefa, Henryka, Gerarda, opokę wiary, nadziei i miłości. Panie Jezu, Ty powołujesz swoich uczniów, aby wiernie naśladując Ciebie budowali Królestwo Boże. Pokaż nam, gdzie mieszkasz, abyśmy mogli u Ciebie na zawsze pozostać i przyprowadzać do Ciebie braci, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Niedzielną Ewangelię rozważał dla Państwa ksiądz Arkadiusz Nocoń. I na tym kończymy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.